Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odpoczywa na północy Włoch. Powiemy o tym, jak upływają papieskie wakacje. Przedstawimy też intencje modlitewne na sierpień oraz najnowszy numer posłańca. Czy wyobrażamy sobie sztukę bez malarstwa i rzeźby? O wpływie religii na kulturę opowie dziś ojciec Adam Wąs, werbista. Na początek jednak ksiądz Marek Starowiejski i kolejne spotkanie z apostołem narodów.
Chrystus umarł za grzeszników. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet dla człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. W starożytnej literaturze spotykamy często opowiadania o ludziach, którzy umieli poświęcić swoje życie za państwo, miasto, nawet za osoby ukochane, jak Eurypidesowa Alkestis za męża. W Nowym Testamencie Chrystus nie poświęca swojego życia za państwo, miasto, nawet za drogą osobę. On umiera za grzesznych ludzi, bezsilnych wobec grzechu pierworodnego. I nie tylko za jednego, ale za wszystkich. To znaczy i za siostry zakonne, żyjące świątobliwie w klasztorze kontemplacyjnym, i za najgorszego łajdusa, pijaka i zbrodniarza. Czy my, oglądając w telewizorze morderców, gwałcicieli, cynicznych polityków, powodujących śmierć tysięcy ludzi, umiemy powiedzieć sobie: i za nich umarł Chrystus? I na tym polega jeden z paradoksów chrześcijaństwa, że Chrystus, głoszący najbardziej wzniosłą etycznie naukę świętości i miłości, w centrum swojej działalności stawia najbardziej drańskiego i obleśnego grzesznika. Zostawia 99 owiec sprawiedliwych, a idzie za nim, by go ocalić. I w kręgu jego zainteresowania znajduje się nie tyle sprawiedliwie żyjący, spokojny i stateczny brat, ale właśnie syn marnotrawny, który cały swój majątek przełajdaczył i powraca do domu w łachmanach. I jego właśnie z miłością przygarnia do serca. Dziwna i trudna do zrozumienia jest Boża logika. Ale pamiętajmy, myśli moje nie są myślami waszymi, mówi Pan. Dziwi się temu święty Paweł i my także się temu dziwimy. I prawdę tę zrozumiemy dopiero wtedy, kiedy sami upadłszy będziemy potrzebowali Bożego miłosierdzia i Jego przebaczenia.
Spacery, modlitwa i lektura wyznaczają rytm papieskich wakacji. Benedykt XVI od poniedziałku przebywa w Bressanone na północy Włoch. Na 2 tygodnie papieską rezydencją stało się tamtejsze seminarium duchowne. Jutro w centrum miasteczka Ojciec Święty spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
Papież dużo czyta i chętnie korzysta z niezwykle bogatej seminaryjnej biblioteki, mówią osoby z jego najbliższego otoczenia. Benedykt XVI do tej pory nie wybrał się na wyprawę w góry, ale wraz ze swym bratem codziennie spaceruje po wewnętrznym ogrodzie seminarium. W papieskim apartamencie ustawiono też fortepian. Mimo że jest to czas odpoczynku, Ojciec Święty pracuje nad swą trzecią encykliką. W programie wakacji poza niedzielną modlitwą Anioł Pański z wiernymi znajdzie się także spotkanie z diecezjalnym duchowieństwem, podczas którego zgodnie z tradycją ubiegłych lat papież będzie odpowiadał na zadawane mu przez księży pytania.
Pobyt Benedykta XVI w Bressanone jest wielkim wydarzeniem dla całego południowego Tyrolu. W służbę w czasie jutrzejszego spotkania na Anioł Pański zaangażowanych jest 450 wolontariuszy Czerwonego Krzyża, Straży Pożarnej, Ratownictwa Górskiego i Pogotowia Wodnego. Wszystkie te służby działać będą niezależnie od policji. Z okazji papieskiego pobytu Poczta Włoska wprowadziła specjalny pamiątkowy stempel. Przedstawia on fasadę i dzwonnicę katedry w Bressanone.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby rodzina ludzka potrafiła szanować Boży zamysł względem świata, aby stawała się coraz bardziej świadoma tego, że stworzenie jest dla nas wielkim darem Bożym.
Sprawę tę Benedykt XVI poruszył przed 3 laty na audiencji ogólnej, komentując psalm 136. Zwrócił uwagę, że Bóg objawia się w Biblii jako osoba, która miłuje swe stworzenia. Czuwa nad nimi, towarzyszy im na drogach historii i cierpi z powodu niewierności, z jaką lud często odpowiada na jego miłosierną, ojcowską miłość. Pierwszego widzialnego znaku tej Bożej miłości należy szukać w stworzeniu. Papież zwrócił uwagę na Boże przesłanie w sposób tajemniczy wpisane w stworzenie. Jest ono znakiem wierności Boga, obdarzającego stworzenia bytem i życiem, wodą i pokarmem, światłem i czasem. Z kontemplacji cudów Bożych, widocznych w stworzeniu, rodzi się modlitewne uwielbienie, które przekształca się w radosny hymn chwały i dziękczynienia Panu. Prośmy Boga, wskazał Ojciec Święty, byśmy mogli dostrzec przesłanie zawarte w stworzeniu, zapisane również w naszym sercu. Mówi nam ono, że początkiem wszystkiego jest stwórcza mądrość i że ta mądrość jest miłością i dobrocią.
Ponadto Benedykt XVI poleca intencję misyjną na sierpień. Zgodnie z nią mamy się modlić, aby cały lud Boży był zachęcany do odpowiedzi na powszechne powołanie do świętości i do misji, z uważnym rozeznaniem charyzmatów oraz troską o stałą formację duchową i kulturalną.
Temat ten Ojciec Święty podjął przed 3 laty w rozważaniu na Anioł Pański po beatyfikacji kilkorga sług Bożych. Wśród nich byli ludzie różnych stanów, kapłan, 2 założycielki zgromadzeń zakonnych i matka rodziny, wzór życia chrześcijańskiego osoby świeckiej. Żyli oni, powiedział wówczas papież, ze świadomością tego, że wszyscy ochrzczeni są wezwani, by dążyć do doskonałości życia chrześcijańskiego. Kapłani, osoby zakonne i świeckie, każdy zgodnie ze swym charyzmatem i sobie właściwym powołaniem.
Benedykt XVI przypomniał, że prawdę tę wyraźnie podkreślił Sobór Watykański II. Przywiązywał on dużą wagę do roli wiernych świeckich. W dekrecie o apostolstwie świeckich podkreśla, że owocność apostolstwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystusem, a zatem od ugruntowanej duchowości umacnianej przez aktywny udział w liturgii, a wyrażanej w życiu duchem ewangelicznych błogosławieństw. Dla wiernych świeckich ponadto wielkie znaczenie mają kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny, postawa obywatelska i cnoty społeczne. Każdy z nich ma dawać osobiste świadectwo, szczególnie cenne tam, gdzie wolność Kościoła napotyka przeszkody. Jednocześnie Sobór uwydatnia znaczenie apostolatu zorganizowanego, niezbędnego, aby oddziaływać na mentalność ogółu, na warunki społeczne i na instytucje. Dlatego zaleca rozwijanie stowarzyszeń świeckich, kładąc również nacisk na formację do apostolatu. Papież zachęcił do modlitwy, aby w każdym ochrzczonym wzrastała świadomość, że jest powołany do zaangażowanej i owocnej pracy w winnicy pańskiej.
Przypomnijmy, że zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w sierpniu, aby rodzina ludzka potrafiła szanować Boży zamysł względem świata, a zgodnie z intencją misyjną, aby cały lud Boży był zachęcany do odpowiedzi na powszechne powołanie do świętości i do misji.
Ekologia nie musi być specjalnością partii lewicowych, lecz jest także zakorzeniona w myśli katolickiej. Przypomina o tym sierpniowy numer Posłańca. Troska o ochronę środowiska jest jego głównym tematem, mówi redaktor naczelny miesięcznika ksiądz Leszek Gęsiak.
Pierwsze rozdziały Biblii to szczegółowy opis procesu stwarzania świata przez Boga. Na powstałej ziemi pojawiają się różne istoty, by w końcu zaistniał jej główny bohater – człowiek. Bóg oddał mu ziemię we władanie, licząc na jego inteligencję oraz szczególne dary, którymi go obdarzył: zdolność myślenia, wolność i odpowiedzialność. Co więc zrobił człowiek z Bożym pomysłem na świat? Czy czyniąc sobie ziemię poddaną, nie przekroczył wyznaczonych przez roztropność granic swojej ekspansji? Na te oraz inne pytania szukamy odpowiedzi na łamach sierpniowego numeru Posłańca. Przyglądając się kontemplowanemu na różne sposoby pięknu Bożego stworzenia, zauważamy także degradację środowiska, rabunkową gospodarkę surowcami naturalnymi, chemiczną dewastację przyrody i sztucznie udoskonalaną żywność. Wydaje się, że zapominamy o tym, iż to świat został stworzony dla człowieka i że to człowiek jest celem i centrum ekosystemu. Nasi autorzy starają się pokazać, jak ważna jest dla nas czysta i nieskażona natura i że ekologia nie musi być specjalnością partii lewicowych, lecz jest także zakorzeniona w myśli katolickiej. O różnych obliczach piękna naszej ziemi opowiada w udzielonym nam wywiadzie Marek Kamiński, polarnik i podróżnik, który jako pierwszy człowiek na świecie zdobył w jednym roku 2 ziemskie bieguny. Ten niezwykły człowiek łączy w sobie zarówno niesamowitą miłość do piękna natury, jak i pragnienie nieustannego zmagania się z sobą samym. W sierpniu w sposób szczególny czcić będziemy wniebowzięcie Matki Bożej. Piszemy, jak święto to wpisuje się w wyznawaną przez nas wiarę, a także o wielu zwyczajach i tradycjach, które na przestrzeni wieków ukształtowały się wokół tej uroczystości. W tym miesiącu będziemy także przeżywać wielkie wydarzenie sportowe, jakim są Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. I chyba wszyscy mamy coraz więcej wątpliwości, czy w obliczu poważnych naruszeń praw człowieka w Chinach, upolitycznieniu sportu i wszechobecnych środkach dopingujących, wciąż jeszcze będziemy mieli do czynienia z igrzyskami naprawdę sportowymi. Wszystkim naszym czytelnikom życzę jak najlepszego wakacyjnego wypoczynku oraz owocnej i pełnej wrażeń lektury sierpniowego numeru Posłańca.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Sztuka islamu. Jak każda cywilizacja, również cywilizacja islamska, wypracowała swoją własną sztukę, której zauważalny jest wpływ dwóch podstawowych elementów – języka arabskiego i religii. Na postawę muzułmanów wobec sztuki, zwłaszcza w początkowej jej fazie, wpłynęła także prostota beduińskiego trybu życia. Powszechnie wiadomo, że stanowisko islamu wobec sztuki jest raczej negatywne. Potwierdza to przesłanie tradycji, a także niektóre fragmenty Koranu. W surze 5 czytamy: O wierni, wino i gry hazardowe, posągi i strzały, to jest wróżenie przy pomocy strzał, rozpowszechnione wśród pogańskich Arabów, są obrzydliwością i dziełem szatana, a więc odwróćcie się od nich. Według tradycji muzułmańskiej jedynie Stwórca ma moc stwarzania, natomiast człowiek powinien uważać, aby nie ulec pokusie naśladowania Stwórcy. Sztuka nie powinna oszukiwać muzułmanina. Zgodnie z islamskim przekonaniem, świat będący dziełem Boga jest bez porównania piękniejszy od wszystkich dzieł sztuki. Przepisy religijne spowodowały, że w kulturze arabskiej nie istnieje malarstwo i rzeźba. Późniejsze próby obejścia zakazów religijnych przyczyniły się natomiast do rozwoju architektury i związanych z nią sztuk zdobniczych: ornamentyki, arabeski, stylizowanego pisma arabskiego i motywów roślinnych. W architekturze natomiast na pierwsze miejsce wysuwa się meczet oraz pałace i mauzolea. Cechą charakterystyczną sztuki islamskiej jest wykorzystanie elementów, które występują w różnorodności etnicznej i kulturowej podbitych terenów i narodów oraz próba nadania im znamion jednorodności. Kolejną cechą tej sztuki jest regionalizm, stanowiący syntezę miejscowych tradycji i elementów wniesionych przez nowych władców. W tym względzie w sztuce islamskiej można wyróżnić kilka etapów związanych z okresem panujących dynastii. w świecie arabskim, jest to sztuka epoki Umajadów, Abbasydów, Fatymidów, Ajubidów, Mameluków oraz sztuka arabska w Hiszpanii i Magrebie, czyli arabskim zachodzie, którą ogólnie, choć nie do końca precyzyjnie, przyjęto nazywać mauretańską. Natomiast poza obszarem świata arabskiego należy wymienić sztukę perską, sztukę osmańsko-turecką oraz sztukę muzułmańską w Indiach. W świecie arabskim muzułmanie łączyli elementy tradycji artystycznych, jakie zastali na zajętych przez siebie obszarach. Na przykład za panowania Umajadów stosowano techniki i elementy grecko-rzymskie, bizantyjskie, perskie, mezopotamskie, koptyjskie i wyzygockie. Dla stworzenia własnej sztuki Umajadzi wykorzystywali doświadczenia artystów i rzemieślników miejscowych. Ich osiągnięcia połączone z wymogami islamu pozwoliły Arabom na kontynuację wielu rodzajów dawnej sztuki, nadając im jednak muzułmański charakter. W pierwszych 5 wiekach ery islamskiej władcy muzułmańscy budowali meczety, pałace i zamki, czerpiąc przede wszystkim z architektonicznych wzorców chrześcijańskich i perskich. Szczególnie znane są pałacyki pustynne, czyli sezonowe rezydencje kalifów. Malowidła na ścianach niektórych z nich świadczą o tym, że kalifowie nie przejmowali się zbytnio przepisami religijnymi. Abbasydzi, zwłaszcza panujący na przełomie VIII i IX wieku Harun ar-Rashid i jego syn al-Mamun, którzy byli mecenasami sztuki, doprowadzili kulturę arabską do największej świetności. Organizacja życia politycznego i życie kulturalne za panowania Abbasydów pozostawały pod silnymi wpływami perskimi. W pierwszym wieku kalifatu abbasyckiego budowano wielkie miasta, czego największymi przykładami są Bagdad i Samarra. Sztuka fatymicka była również syntezą sztuki umajackiej w Hiszpanii oraz tradycji artystycznych poprzedniej dynastii panującej w Egipcie – Tulunidów. Poza tym widoczne są wpływy syryjskie i perskie. Nie bez znaczenia były też wpływy świata chrześcijańskiego. Założony w 969 roku Kair mógł konkurować pod względem kultury z Bagdadem i Kordobą. Najsłynniejszą budowlą fatymicką jest meczet Al-Azhar z 970 roku. Łączy on w sobie wpływy różnych tradycji architektonicznych. Fatymidzi rozwinęli także architekturę świecką i obronną. Wśród różnorodności sztuki islamskiej warto wspomnieć o tej, która rozwinęła się na Półwyspie Iberyjskim. Przypisuje się jej różne nazwy. Sztuka arabsko-hiszpańska, andaluzyjska, mauretańska. Jej kolebką była Kordoba, gdzie łączono elementy sztuki Umajadów z tradycją wizygocką i romańską. Na uwagę zasługują style, które stanowiły mieszaninę sztuki arabsko-muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Najbardziej znany jest Mudehar, który mimo swego silnego związku ze sztuką wschodnią wskazuje wiele cech i właściwości swoistych. Styl ten był bardzo popularny wśród wykształconych warstw chrześcijańskich. Sztuka ta dążyła do pełnej abstrakcji przez odrzucenie antycznego realizmu i usunięcie przedstawień figuralnych. Ogromną rolę odgrywa dekoracja, składająca się z ornamentów roślinnych i geometrycznych oraz zdobienia wykonane przy pomocy artystycznego i bardzo bogatego pisma kufickiego. Ostatnim wykwintem sztuki arabskiej w Hiszpanii jest sztuka Królestwa Granady. O jej wielkości świadczy sławny pałac i forteca Alhambra. Wyraźne ślady sztuki arabsko-muzułmańskiej znajdujemy również na Sycylii. Pozostając wierną wielowiekowej tradycji, sztuka islamska również współcześnie otwiera się na inne wpływy i ubogaca rzeczywistość, w której jest tworzona, w tym również na rzeczywistość europejską. Jej rodzimy styl zachował się głównie w architekturze, przede wszystkim w budownictwie meczetów i ich ornamentyce.
Spotkaniem ze sztuką islamu kończymy sobotni magazyn z papieskiej rozgłośni, a za uwagę dziękuję Państwu Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.